Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym witają was Grzegorz,
Ola,
Kornelia
i Kuba.
Razem w studiu jest z nami także ksiądz Rafał Kusiak.
Szczęść Boże.
Z racji przeżywanej dzisiaj ostatniej środy Wielkiego Postu spróbujemy podsumować ten jakże ważny okres czasu w życiu każdego katolika. Ze względu na powagę tematu gościmy dzisiaj w studiu księdza Rafała Kusiaka, który pomoże nam w uniknięciu nieścisłości albo jakichś herezji.
Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie utonę. Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm. Twoje ręce to mój ląd, pokonam drogę do tych wyciągniętych rąk. Czuję, że już blisko wytęsknione, wtulam się w ramiona Twe, kiedy dokoła chłód pierwsza gwiazda nieba gest wskazuje drogę. Może dziś się zdarzy cud. Widzę Cię, jesteś tam, światło woła mnie.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny w Radiu Maryja. Rozmawiamy dziś o tym, czy obchodzenie Wielkiego Postu ma sens. W studiu razem z nami jest ksiądz Rafał. No więc zacznijmy od tego. Co możecie mi powiedzieć, czym jest Wielki Post?
Wielki Post jest takim okresem przygotowania do najważniejszego święta dla chrześcijanina. Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa. I żeby człowiek sobie uświadomił, jak ważny jest to dzień, jak ważna jest to uroczystość dla każdego chrześcijanina, potrzeba pewnego takiego okresu przygotowania się do tej uroczystości. Potrzeba takiego okresu skupienia, wyciszenia się, aby dobrze przeżyć właśnie sam fakt zmartwychwstania Pana Jezusa, a wcześniej Jego mękę i śmierć.
No dobrze, wiemy, że Wielki Post zaczyna się od Środy Popielcowej, tak? A kiedy się kończy?
No dokładnie właśnie to można powiedzieć, że już kończy się rozpoczęciem Triduum Paschalnego, wtedy kiedy rozpoczynamy Triduum Paschalne, a więc od Wielkiego Czwartku, od mszy Wieczerzy Pańskiej. Można powiedzieć, że w tym momencie już skupiamy się na tym, co się dokonuje, czyli na ustanowieniu Eucharystii, a następnie Wielki Piątek na męce Pana Jezusa, no i później właśnie tym zmartwychwstaniu, czyli tego przeżywaniu Wigilii Paschalnej.
Czyli nie pomyliłem się, mówiąc, że Wielka Środa jest ostatnią środą Wielkiego Postu?
To znaczy, ale to nie można teraz tutaj, Grzegorzu, nie wolno spłycać i teraz powiedzieć, że już moje postanowienia czy coś to już się kończą, bo tak naprawdę właśnie w tym momencie od Triduum Paschalnego zaczyna się bardzo ważny moment, ponieważ ty masz być w pełni skupiony na tym, co się dokonuje. Dawniej jeszcze w historii nie było okresu 40-dniowego okresu przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, tylko właśnie Wielki Post ograniczał się do Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, więc my analogicznie przenosząc to na dzisiejsze czasy, byśmy powiedzieli, że Wielki Czwartek, Wielki Piątek to dalej jest ten czas takiego właśnie postu, ale to już można powiedzieć, że to jest taki już centrum tego, co się ma za chwilę dokonać, czyli po prostu wielkiego daru otrzymanego od samego Boga, czyli tej ofiary męki krzyżowej, ofiary miłości Jezusa Chrystusa. I my musimy się teraz już na tym skupić. Już nawet zostawiamy to nasze przygotowanie, już zostawiamy tą nasze może jakieś postanowienia, a teraz patrzymy na Jezusa Chrystusa. Teraz już obserwujemy to, co On dla nas czyni.
No dobrze, powiedział ksiądz wcześniej o postanowieniach poprawy, tak to nazwijmy. Czy ksiądz jako pasterz nie zauważył, że Wielki Post właśnie traci na tym znaczeniu takim przygotowawczym, a bardziej właśnie wszyscy go postrzegają jako taki 40-dniowy okres jakiegoś wyrzeczenia, jakiegoś postanowienia, które potem się zarzuca?
Tak, ale czasem też jest tak, że ten 40-dniowy post już nie jest tym postem, tylko raczej nikt go nie obchodzi, tak? Wszyscy, ja spotkałam się z takim powiedzeniem, że ja nie obchodzę postu. Jestem katolikiem, ale postu nie obchodzę.
Tak.
Bo teraz czasami ja też obserwuję, że my tak chcemy spłycić Wielki Post, bo mamy świadomość, że teraz tak, potrzeba takiego jakiegoś przygotowania i my się nauczyliśmy, że robimy sobie jakieś postanowienia, odmawiamy sobie jakieś tam, nie wiem, słodycze, odmawiamy sobie może jakieś tam oglądanie jakiegoś programu, może telewizji, może tam korzystania z internetu i tak to bierzemy, że sobie coś tylko odmawiamy, bo może akurat nam się uda wytrzymać, może nam się uda już wytrwać w tym postanowieniu i uważam, że wszystko jest w porządku. Ale ja bym zadał pytanie, ale co teraz z twoją duszą? Czy ty się przygotowałeś teraz na okres teraz świętowania tego dnia zmartwychwstania Pana Jezusa? Czy twoje serce jest przygotowane? Czy ty duchowo jesteś przygotowany? Bo to, że my czasami tylko bierzemy jakieś postanowienia sobie, to ono tak naprawdę też ma być początkiem dopiero, a nie celem sam w sobie. To jest dopiero początek do tego, że ja tym postanowieniem skupiam się teraz na swojej duchowości, może zaczynam pracować nad jakimś grzechem, nad jakąś słabością, może na przykład jakimś postanowieniem ascetycznym w formie odmówienia sobie nawet jakiegoś jedzenia, nie wiem, słodyczy. Powiedzmy, zadeklaruję się, że ten czas, kiedy bym mógł jeść chipsy, poświęcę na czytanie Pisma Świętego, prawda? Bo to też ma coś nas ubogacić, ten czas, a nie tylko byśmy chcieli tak, no powiem kolokwialnie, odklepać Wielki Post, żeby być sprawiedliwym, że o, coś zrobiłem, coś mi się udało. Ale trudu i tak nie poniesiemy, jeżeli sami nie będziemy tej swojej duchowości ubogacać.
No właśnie.
Czyli Wielki Post jest naszą okazją do uporządkowania życia, naszego wewnętrznego odnośnie naszego serca, czyli dobra jest spowiedź w tym okresie.
Spowiedź tak, bo zauważmy, że w Wielkim Poście w każdych parafiach organizowane są też rekolekcje, no po to, żeby zasłuchać się w Słowo Boże i też podjąć taką refleksję nad swoim życiem, no i przystąpić do sakramentu spowiedzi, co jest też takim efektem tego zasłuchania się w Słowo Boże, czyli efektem Wielkiego Postu ma być próba refleksji nad swoim życiem i też odrzuceniem tego, co jest naszą słabością, jakimś naszym grzechem, czyli właśnie wyspowiadanie się akurat. Może też większe skupienie na modlitwie tutaj też jest potrzebne.
Czyli nie tylko te wyrzeczenia, nie tylko to, żeby postanowić sobie coś, tylko bardziej skupić się, niech te wyrzeczenia nam pomagają, niech to będzie pewien okres zastanowienia dla nas, ale żeby się też nie skupiać, prawda, tylko nad tym, żeby wytrzymać, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby uporządkować własną relację z Panem Bogiem. Myślę, że to jest właśnie na to ten czas przeznaczony.
Nic nam nie da wyrzeczenie, jakieś tam postanowienie, jeżeli my i tak nie zbliżymy się do Pana Boga. Jeżeli ja i tak nie pojednam się z Nim w sakramencie pokuty i pojednania, to ja mogę sobie darować te postanowienia, bo to one będą tylko, może nawet i zachowaniem takim faryzejskim, że ja i tak swoje serce nie przemieniam, a spełniam tylko jakieś tam obowiązki prawa.
Właśnie myślę, że też wielu ludzi podchodzi do tego tak, że przez ten 40 dni podtrzymuje to, co ma, co sobie założyło, a potem po tych 40 dniach wraca do tego. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby powalczyć z jakimś grzechem, żeby po prostu zmienić coś na stałe, żeby po prostu już do tego nie wracać.
A nie tylko siebie sprawdzać.
Tak, wychodzić z nałogów. To jest właśnie ten czas, kiedy mamy się skupić na sobie. Właśnie na sobie, ale nie przez wzgląd tego, że ja sobie coś odmówię i będę lepszy, bo drugi gdzieś tam poległ już na przykład w połowie drogi. Tylko żeby ratować swoją relację z Panem Jezusem.
Ja popieram taką sytuację, jeżeli ktoś sobie robi w Wielkim Poście postanowienia nie palenia papierosów, później też podejmuje spowiedź świętą, uczestniczy w jakichś takich, no nie wiem, w rekolekcjach albo też w Drodze Krzyżowej, w Gorzkich Żalach i po takim okresie Wielkiego Postu i po uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego on postanawia, no tak nawraca się i postanawia po prostu rzucić to palenie i już nie wraca do niego. No to jest piękne. To właśnie do tego ma to wszystko sprowadzać.
Czy z wiekiem rośnie świadomość przeżywania tego Wielkiego Postu? Jak ksiądz uważa?
Albo... Ciężko, to jest, myślę, że indywidualna sprawa też każdego człowieka. No na pewno powinna rosnąć ta dojrzałość taka duchowa i ta świadomość tego, że no, dokonuje się coś wielkiego. Może inaczej dzieci będą przeżywać, to wiadomo, młodzież też może inaczej czasami. Może dla nich takie nawet pobyt w kościele w tym momencie będzie może jakiś nudny, ale my mamy odkrywać Boga też w swoim życiu, doświadczać tego, że On chce być z nami, On chce jakby wypełnić tą pustkę w naszym sercu, bo jeżeli nie zostawimy miejsca w sercu dla Pana Jezusa, to tą pustkę w sercu ktoś na pewno wypełni i może się okazać, że wypełni grzech, dlatego ta dojrzałość chrześcijańska powinna wzrastać za każdym razem. Zresztą jeszcze tylko dodam, zauważmy, że na przykład w Wielkim Poście nie ma hucznych zabaw. To też po to, żeby nie ulec jakimś rozproszeniu, żeby też...
Proszę księdza, tutaj przerwę, bo z tym się akurat nie zgodzę, bo ja spotykam się wielokrotnie z tym, że moi rówieśnicy podczas właśnie jak nadchodzi weekend, idą na zabawy, bawią się normalnie, spożywają alkohol i raczej nie przyjmują się szczególnie tym, że właśnie to jest taki okres.
No właśnie, to jest to, co teraz powiedziałem, że ktoś sobie robi postanowienie od słodyczy, ale na przykład
robi już... Robi taki wyścig na postanowienie, kto dłużej wytrzyma, ale nie zachowuje to chyba sensu właśnie. Jak młodym to przekazać? Jak ich zachęcić? Wiem, że są organizowane w wielu parafiach właśnie szeroko tematowe rekolekcje, żeby zachęcić młodego człowieka, żeby przyszedł, bo myślę, że też okres tych 40 dni jest też po to, żeby nabrać pokory na zasadzie, nawet jeżeli nie wytrzymamy w tym poście, to żeby zdać sobie sprawę, jak jesteśmy słabi bez tego Boga, jak nam jest, jak nie potrafimy sobie powiedzieć, że czegoś nie będziemy robić, jakieś małe nawet wyrzeczenie i nie radzimy sobie w tym.
No, tak.
To też jest okazja, żeby nawet jeżeli nie wytrzymaliśmy, zwrócić się do Boga. I właśnie stąd to pytanie, jak jeszcze bardziej młodych zachęcić, jak im to tłumaczyć, że to im da, to im po prostu pomoże.
Ja do tego wrócę jeszcze, co Kornelia powiedziała i właśnie i co ty, Olu, że no my musimy, jeżeli chodzi, musimy być konsekwentni w tym, gdzie, w którą stronę zmierzamy, bo jeżeli ktoś tylko sobie robi to postanowienie, na przykład od słodyczy, ale z drugiej strony sobie robi furtkę do tego, żeby się bawić w Wielkim Poście, to nie jest też fair. To jest właśnie taka postawa, że co mi pasuje, co dam radę, a jeżeli na przykład widzę, że mam okazję się pobawić, to już dla Jezusa Chrystusa tego nie podejmę, tylko właśnie idę i urządzam jakieś huczne zabawy. No to nie jest też, to nie jest fair, to nie jest dobre przygotowanie na uroczystość zmartwychwstania Stania Pańskiego, na świętowanie, na taką relację z Jezusem Chrystusem, bo też unikanie hucznych zabaw ma właśnie nam pomóc w skupieniu, ma tak jakby walczyć z tym rozproszeniem, które powstaje wtedy, bo my ciągle żyjemy wtedy w hałasie, a nawet Triduum Paschalne to jest piękny czas, kiedy my mamy się wyciszyć, wyłączyć sobie telewizor, wyłączyć sobie radio, muzykę jakąś, komputer i po prostu przyjść do kościoła, uklęknąć i porozmawiać z Jezusem Chrystusem, wyciszyć się, wsłuchać w sumienie, czy moje serce jest jakieś tam rozproszone całkowicie, czy ja żyję właśnie Jezusem w takim codziennym swoim życiu.
A czy nie jest łatwiej wytrwać w postanowieniu, tak? Jeżeli oprócz postanowienia jakiegoś, nie wiem, przykładowo nie będę palił papierosów, nie postawię sobie też jakiegoś celu, dlaczego mam takie postanowienie?
Intencja jest zawsze bardzo ważna. Intencja tutaj ma nam też motywować i nam pomóc. No ale tak, no postanowienie ma nas boleć. Ma to być trud. To my ponosimy trud dla Jezusa Chrystusa. Skoro Jezus Chrystus podjął drogę krzyżową, która była dla Niego niesamowicie bolesna, to dlaczego ja nie mogę podjąć też trudu dla Jezusa Chrystusa? Też żeby mnie bolało to.
Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tej odpowiedzi księdza na pytanie Oli i Korneli, czy taka faryzejska wręcz postawa nie jest nawet grzechem i to grzechem ciężkim, no bo jeżeli powierzchownie staramy się uchodzić za osoby wierzące i praktykujące, a tak naprawdę nie szanujemy tych zasad i dogmatów, które rzekomo wyznajemy, to czy to tak naprawdę nie jest dla nas szkodliwe, nie jest szkodliwe dla naszej duszy? Ja znam na przykład taką sytuację, że pewna osoba, której tutaj nie będę przytaczał z imienia i nazwiska, postanowiła sobie, że w środę i piątki w Wielki Post będzie zachowywała post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. No i przychodzi północ, tak, już jest ten czwartek czy sobota i nagle zaczynamy jeść mięso, tak?
No tak, tak. Na pewno nie o to chodzi, ale to jest właśnie potwierdzeniem tego, co i powiedziała Ola i tego, co też ja powiedziałam. Ale tutaj wracając do tego, czy przypadkiem to nie jest grzech ciężki, to żeby to był grzech ciężki, to musi być pełna świadomość tego, że ja to, że ten grzech popełniam, czyli świadomość mojego wykroczenia. A i mam wrażenie, że zwłaszcza młodzi ludzie nie mają pełni świadomości tego, co to oznacza dla naszej duchowości. Nie mają świadomości tego, że no właśnie, że ten grzech popełniają. I to jest chyba też może taki problem, że nikt tego nie mówi młodzieży, albo ja myślę, że gdyby jego jakiś tam rówieśnik zwrócił mu uwagę i powiedział, że tak nie wolno...
Ale właśnie, może też młodzież nie wie, albo też nie chce się dowiedzieć. Dokładnie. Przecież gdyby chcieli, to by przecież popytali i tak dalej. To jest ale też taka celowa nieświadomość, myślę, czasami. Lepiej nie wiedzieć.
Dlatego tak, ale mi się też wydaje, że czasem nawet próba jakiegoś uświadomienia kogoś kończy się tym, że ta osoba odrzuca to od siebie i wręcz nawet może cię wyśmiać, tak?
Tak, tak właśnie.
Tak, jeżeli, no to jeżeli już ktoś przyjął tą prawdę, że coś, że to jest wykroczenie i ma tego świadomość, to on w momencie, kiedy po prostu no, popełnia ten grzech, no to to czyni świadomie. Już wie wtedy, że to się wiąże z tym, że po prostu jest to wykroczenie przeciwko Panu Bogu i to jest niesprawiedliwe wobec Pana Boga też, że to staje się właśnie w takim, może wtedy taką postawą, gdzie jakoś tam jakoś wyrzekam się nawet Boga w pewnym momencie swojego życia, że nie interesuję się Panem Bogiem, że to, że cierpiał dla mnie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Mam takie wrażenie czasami, że może niektórzy taką formę przyjmują. I tak, żeby czuć się tak takim bezpiecznym w swojej wierze, to wybierze sobie jakieś takie postanowienie, którego no, nie będzie za bardzo tam męczyło, nie będzie wymagało dużo trudu, po to, żeby tylko tak dla swojej sprawiedliwości, dla siebie samego, żeby jakoś przetrwać w tym Wielkim Poście. Ale nic się w tym człowieku nie zmieni. On dalej później po Wielkim Poście wróci do tych czynności, które jakoś tam wcześniej też popełniał i wcale nie zmieni to jego życia. On dalej, bo czasami dobrym postanowieniem jest to też, żeby może przestać wojować z kimś, może zacząć się jednać z drugim człowiekiem, może pojednać się w rodzinie. Niech to będzie celem Wielkiego Postu też. Niech celem Triduum Paschalnego będzie to, że ja podejdę do bliskiej mi osoby, z którą może żyłem w jakimś teraz gniewie, nieprzyjaźni i wyciągnę do niego tą dłoń i się z nim pojednam. To jest piękne, to jest właśnie owoc też tej miłości Jezusa Chrystusa spod krzyża, że ta miłość ma się wylewać na wszystkich ludzi i my mamy w ten sposób też być dla siebie braćmi, a nie osobami, którzy patrzą na siebie też obojętnie, czy wytykają sobie pewne błędy. To
tak,
też jest
albo
taki
wręcz przy tym wyścigu mówią, ja dałem radę, ty nie. Myślę, no, że właśnie młodym należałoby mówić o całej idei tego, że to nie jest tylko tak, że możemy sobie postanowić brak jedzenia słodyczy, tu nie będę czegoś oglądał, tylko to ma szerszy zasięg. Możemy naprawdę bardzo wykorzystać ten okres i myślę, że właśnie podpowiadać młodym ludziom, że to im jest potrzebne. To właśnie dla nich jest ten czas, ponieważ no to jest najlepszy czas właśnie i on nie ma być radosny. To też trzeba mówić. On nie ma być radosny, bo radosne ma być zmartwychwstanie Pana Jezusa. I właśnie nie odczujemy tak tego, bo często ludzie mówią, że nie czują tych świąt wielkanocnych. No właśnie nie czują dlatego, że widocznie słabo się, to też widać, jak się słabo musieli przygotowywać w czasie postu na nie.
Chciałbym, żebyśmy teraz odsłuchali, co na ten temat do powiedzenia ma ksiądz Andrzej Zwoliński.
Wielki Post to jest rodzaj adwentu Boga wobec człowieka, oczekiwanie Boga na człowieka. Gdy w adwencie żeśmy rozważali jakby drugi kierunek tych relacji, człowiek czeka na przyjście Syna Bożego, tak w okresie Wielkiego Postu Bóg czeka na nas. Ukazuje krzyż, czyli narzędzie swojej miłości, tym pisał list miłosny do człowieka, krzyżem, i zadaje nam pytanie, gdzie jesteś ty, człowieku? Jak odpowiesz na ten dar? W jaki sposób zrealizujesz, sformułujesz odpowiedź na to moje pytanie, co uczynisz z krzyżem? Co uczynisz z czasem, który ci daje? Wielki Triduum Sacrum, które jest przed nami na zakończenie Wielkiego Postu i wprowadzenie w czas wielkanocny, to jest oczywiście szczytowy czas tychże refleksji, tych samych refleksji. W ciągu kilku dni będziemy przeżywać tajemnicę Jego wielkiego umęczenia, śmierci, spoczynku w grobie, no i wreszcie triumfu nad śmiercią, czyli życia, które się nie kończy. Więc będzie to ten wielki, skrótowy, zbity do kilku dni namysł nad tym, kim jestem i gdzie jestem.
Właśnie po przejściu przez okres Wielkiego Postu wchodzimy w okres świętego Triduum Paschalnego, które zaczyna się w Wielki Czwartek. Jest to święto księży, tak? Księży Rafale.
Zgadza się, no to jest dzień ustanowienia Eucharystii i wtedy też, no tak, no jest tak świętowany faktycznie dzień też ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
Dobrze, ale mówi się, że Triduum Paschalne, tak, trzy dni, ale mamy Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, no i Niedzielę Zmartwychwstania, bo w sumie mamy cztery. Jak to tam wygląda?
Bo ja pamiętam nawet z moich wykładów z liturgiki i wtedy też to zrozumiałem, bo nie każdy może sobie zdawać z tego sprawę, że to określenie Wielka Sobota nie jest do końca takim poprawnym, bo wtedy w sobotę właśnie po Męce Pańskiej, po Wielkim Piątku nie ma Eucharystii. Nie ma w ogóle w tym dniu Eucharystii. W sobotę nie ma Eucharystii. A to, że odbywa się ta msza Wigilii Paschalnej, to ona właśnie powinna się już jakby rozpoczynać w niedzielę, tak? Czyli to jest tak, byśmy powiedzieli, że po pierwszych nieszporach uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wtedy odbywa się ta Wigilia Paschalna. Więc w sobotę, tak jakbyśmy powiedzieli, nie ma mszy świętej, nie jest odprawiana msza święta. Więc można powiedzieć, że to są tak jakby trzy dni, czyli ten Wielki Czwartek, Wielki Piątek i później już jest ta uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jako te takie triduum. Jakby to tak wyjaśnić jeszcze, że właśnie Wielka Sobota to ona się no jest złym określeniem, bo to jest sobota, w której uczestniczymy w tak zwanej Wigilii Paschalnej.
Czyli, idziemy z koszykiem.
No to tak niestety właśnie jest tak rozumiane, że ludzie przychodzą z koszykiem w sobotę, ale po prostu ona ma, ten dzień sobotni kończy się Wigilią Paschalną, która ma nas już zbliżać do tej uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. My świętujemy już wtedy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Już tak jakbyśmy świętowali tą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
No dobrze, kwestia właśnie Wielkiej Soboty i tego pójścia z koszykiem do kościoła. Jest wiele przesądów związanych z tym koszykiem, na przykład, żeby pieprz i sól gdzieś położyć w przedpokoju, gdzieś na szafce, żeby cały rok stało. Mówi się, że właśnie Wielki Post kończy się z chwilą przyniesienia święconki do domu i wtedy już można jeść wszystko. Jak to, księże, jest? Jakie jest stanowisko Kościoła do takich różnych właśnie, można powiedzieć, czarów wręcz w tej otoczce?
No ludzie naprawdę no, czasami traktują właśnie bardzo tak zabobonnie. W kościele wręcz pojawiają się takie może zabobony związane z tymi święconkami. To ma po prostu, my prosimy Boga o błogosławieństwo tych pokarmów, bo też ono, będziemy je spożywać podczas tego śniadania wielkanocnego i też chcemy, żeby to było wszystko tak jakby, żebyśmy to przeżywali też razem z Panem Bogiem. I często właśnie ludzie tam zaczynają robić jakieś zwyczaje, jakieś takie, traktować to jako przesądy, że coś się powinno znaleźć, coś się nie powinno znaleźć, ale my to wszystko czynimy też na pamiątkę, pamiątkę właśnie tej Paschy, tego czasu no, Wielkiej Nocy i to po prostu ma nas utwierdzić, wierzę, że Jezus Chrystus też, On ma błogosławić nam, że chcemy tego błogosławieństwa, że chcemy z Nim uczestniczyć w takim codziennym życiu, zwłaszcza w tym gronie rodzinnym. I dlatego też te pokarmy, no chcemy, żeby wcześniej zostały pobłogosławione, żeby też to wszystko się dokonywało w takiej wspólnocie tej chrześcijańskiej w łączności z Bogiem.
A na przykład wielkanocna tradycja zajączka. Czy wy jesteście obdarowywani przez swoich bliskich w jakiś drobny sposób, czy raczej nie spotkaliście się z tą tradycją?
Ja jestem. I jak byłam mała, to nawet pamiętam, że były chowane różne słodycze gdzieś tam w trawie i zawsze chodziliśmy z rodzeństwem i szukaliśmy tego. No a teraz jest to bardziej w postaci czasem gotówki, tak, na tej zasadzie.
Ja powiem szczerze, że u mnie to też ewoluowało, dlatego że wcześniej nie. Wcześniej nie było czegoś takiego, że zajączek przychodzi i daje nam jakieś prezenty. Prezenty kojarzyły się raczej z świętem Bożego Narodzenia. i po prostu, ale od jakiegoś czasu, nie wiem, od chyba 2 czy 3 lat zaczął ten zajączek przychodzić i nie wiem. No normalnie po prostu dostajemy, nie ubieramy jakieś, nie wiem, tato się nie przebiera za zająca i nie rozdaje, tylko po prostu gdzieś tam jakieś upominki się znajdują, albo jak goście przychodzą, ale to jest większość właśnie, u mnie jest tak, że ciasta, bo tego jest bardzo dużo na święta, więc dzielimy się ciastem i jakieś takie małe, drobne upominki.
No zostawmy tego zajączka, bo tak naprawdę mam czasami wrażenie, że ktoś nam podkłada tego zajączka po to, żebyśmy nie skupili się na Jezusie Chrystusie. Nawet zobaczmy, pójdźmy po sklepach, kartki świąteczne, jak wyglądają dzisiaj. Gdzieś tam jakieś pisanki wielkanocne, gdzieś tam zajączki. A ja szukam właśnie, gdzie jest pokazany na tej pocztówce, na tej kartce świątecznej, gdzie jest pokazany Jezus Chrystus. Ciężko dzisiaj znaleźć. Co prawda mi się jakoś udało, jak poszukiwałem, ale zauważmy, jaka jest tendencja, żeby nie pokazywać Jezusa Chrystusa, żeby święta wielkanocne kojarzyły się
tak,
nam właśnie z takim zajączkiem.
Z kolorowymi pisankami.
Dokładnie.
I z wszystkim szczęśliwym.
Ale jest tak samo z Bożym Narodzeniem.
Dokładnie.
Że
tak, też.
Nie jest kojarzony
gdzieś tam Mikołaj,
z narodzinami Jezusa, ale właśnie z bałwanem, z reniferami, z Mikołajem.
Ale też kwestia tego, że i w Wielkanoc, i w Boże Narodzenie są też kultywowane takie tradycje, że na przykład to dzieciątko Jezus przynosi prezenty pod choinkę, a na zajączka nie ma zajączka, tylko baranek, przynajmniej u mnie w okolicy. Tak jest.
A skąd pochodzisz?
Z Bełchatowa.
No nie, ja mówię, że właśnie to o to chodzi, żebyśmy nie zatracali tego poczucia, co jest najważniejsze w tym momencie, tak? Żebyśmy nie skupiali się na tym zajączku. W ogóle nie skupiali się na tych święconkach też, bo jak ja widzę czasami, jak ludzie dekorują te święconki z jaką czcią i prawda...
Kto więcej kiełbasy?
Normalnie można powiedzieć czasami, że jest taka moda, się pojawia wręcz jakieś konkursy nawet gdzieś tam. Mam wrażenie, takie nieoficjalne konkursy wśród ludzi, którzy przynoszą te święconki i tak obserwują, kto ma najładniejszą, kto ma największą. No, to nie
kto
jest
ma kiełbasę?
No, czy to jest wiosenna rawia mody wtedy?
No troszkę tak, ale to nie jest właśnie ten cel, bo jeżeli ten człowiek ma przyjść w sobotę...
Zatracamy cel cały.
Tak, jeżeli on przyjdzie w sobotę poświęcić święconkę, żeby kapłan mu pobłogosławił tą święconkę, a później nie przyjdzie, żeby świętować Wigilii Paschalnej, na wieczór, prawda, to już jest też pytanie, co jest dla niego najważniejsze w tym momencie, czy Jezus Chrystus, który zmartwychwstaje, czy właśnie to, żeby pochwalić się swoją święconką.
Niestety czas nas goni, powoli musimy kończyć naszą audycję. Teraz zapraszam wszystkich na wysłuchanie fragmentu Jukat Benedykta XVI.
Pytasz, kim jest Bóg, świat, kim jesteś ty? Odpowiedź znajdziesz tutaj. Jukat.
Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych.
Czytają Paulina Kościółek
i Damian Szmagliński.
Wiara. Co to jest?
Wiara to wiedza i zaufanie. Ma 7 cech charakterystycznych. Pierwsza. Wiara jest czystym darem Boga, który otrzymujemy, kiedy prosimy o to w swoim wnętrzu.
Druga. Wiara jest ponadnaturalną siłą, która jest nam niezbędna, by osiągnąć zbawienie.
Trzecia. Wiara wymaga od człowieka wolnej woli i jasnego umysłu, gdy odpowiada na Boże zaproszenie.
Czwarta. Wiara jest absolutnie pewna, gdyż gwarantuje to Jezus.
Piąta. Wiara jest niedoskonała tak długo, jak długo nie dokonuje się w miłości.
Szósta. Wiara wzrasta, gdy coraz lepiej wsłuchujemy się w Słowo Boga i przez modlitwę pozostajemy z Nim w żywej relacji.
Siódma. Wiara już teraz daje nam przedsmak radości nieba.
Wielu mówi, że wiara to dla nich za mało. Chcieliby wiedzieć.
Wyraz wierzyć ma jednak 2 zupełnie odmienne znaczenia. Gdy spadochroniarz zapytałby kogoś z obsługi naziemnej lotniska, czy spadochron na pewno jest spakowany, a ten odpowiedziałby zdawkowo: wierzę, że tak. To skoczkowi nie wystarcza, chciałby wiedzieć.
Kiedy jednak poprosiłby przyjaciela, aby mu spakował spadochron, a potem ten na takie samo pytanie odpowiedziałby mu: tak, sam go spakowałem, możesz mi wierzyć. Wówczas spadochroniarz odpowiedziałby: tak, wierzę ci. Taka wiara to coś więcej niż wiedza. To pewność.
Taka jest właśnie wiara, która kazała Abrahamowi udać się do ziemi obiecanej. Taka jest właśnie wiara, która kazała męczennikom wytrwać aż do śmierci. Taka jest właśnie wiara, która podtrzymuje chrześcijan w czasie prześladowań.
To wiara, która obejmuje całego człowieka.
Słowa Benedykta XVI.
To, w co wierzymy, jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, komu wierzymy.
Kochani, to już wszystko na dziś. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy Kornelii, Jakubowi i oczywiście księdzu Rafałowi, który często u nas bywa.
Tak. Trzymajcie się ciepło z Bogiem.
Z Bogiem.